Leśnej prosili przyjrzeć Wam serdeczne, bratnie pozdrowienia, życząc błogosławieństw na tej uczcie. Chociaż to już koniec, ale chciałem je osobiście przekazać.
Dziękuję.
Siedząc 3 dni na wygodnym krześle, wiedziałem, że mam odpowiedzialność, żeby żadne słowo nie upadło na ziemię. Ale po wykładzie dzisiaj brata Franciszka czuję jeszcze większą odpowiedzialność i nogi moje jeszcze bardziej drżą. Myślę, braterstwo, że myśli wasze już uciekają na drogę do domu, w jaki sposób pojedziecie. Myślicie o powrocie. Wiele wersetów z tego miejsca już padło przez te 3 dni. A ja chciałbym, żebyś jeszcze jeden werset do tego dołożyć, który akurat nie był zacytowany na tej konwencji. Że gdy przyjedziecie do domów, będziecie rozmyślać o wspaniałym królestwie, o planie Boga, żebyście sobie może przypomnieli ten werset mówiący o bardzo chwalebnych obietnicach i nadziejach. I temat naszych rozważań zatytułowałem Dziedzictwa opustoszałe. Proponuję braterstwu, abyście sobie otworzyli Biblię i razem ze mną śledzili może ten werset, bo będę często do słów tego wersetu wracał. Werset ten zapisał prorok Izajasz w 49 rozdziale, a 8 wersecie. Według Biblii Gdańskiej brzmi on tak. Tak mówi Pan. Czasu przyjemnego wysłucham Cię, a w dzień zbawienia poratuję Cię. Nadto strzec Cię będę i dam Cię za przymierze ludowi, abyś utwierdził ziemię, a podał w osiadłość dziedzictwa spustoszałe. Przypominają sobie, braterstwo, taki zapis w Słowie Bożym, że kiedyś ktoś siał, ktoś inny podlewał, a ktoś inny dał wzrost. Celem mojego rozważania w dniu dzisiejszym nie będzie sianie, ale będzie właśnie podlewanie tego, co już w waszych braterskich sercach zostało zasiane. Po to, aby nasz wzrost w owocach ducha, w budowie charakteru był jak największy. I abyśmy na podstawie jeszcze jednego wersetu z proroctwa Izajasza potrafili być utwierdzeni i pocieszeni w naszym przedsięwzięciu postępowania za naszym Panem. Dlatego zastanówmy się, co prorok Izajasz chciał nam przekazać w tym wersecie, w tym proroctwie. Bo jest to bardzo wielkie proroctwo, które, jak zauważymy, mieści w sobie całe dzieje człowieka. Rozpoczynając od raju, aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, o którym to czasie też słyszeliśmy piękny temat na tym miejscu. Ja, chcąc do was, braterstwo, przekazać pewną myśl, będę mówił wiele zdań. Bracia przez 3 dni powiedzieli bardzo setki, a może i już tysiące zdań, żeby swoje myśli wam przekazać. Prorok Izajasz potrafił w 2 zdaniach zmieścić tak duży przeciąg czasu. Popatrzył jakby z perspektywy na wydarzenia i nie poruszam może szczegółów niektórych, ale w tych 2 zdaniach objął całe dzieje człowieka. Dlatego ten werset dla mnie jest bardzo piękny. Pięknym jest jeszcze i dlatego, że wlewa w nasze serca nadzieję. Nadzieję na przyszłość, daje pocieszenie. I to nie tylko dla powołanych z wieku Ewangelii, ale daje nadzieję na przyszłość dla wszystkich ludzi. Abyś podał w osiadłość dziedzictwa spustoszałe. Rodzą się pytania. Jakie to dziedzictwa? kiedy spustoszałe, w jaką osiadłość mają być podane i komu, kto je ma podać i czy to te same, skoro już raz spustoszały. Na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedź. Z czym kojarzy nam się słowo dziedzictwo? Dziedzictwo to coś, co odziedziczyliśmy, co otrzymaliśmy od kogoś, przeważnie od rodziców. Mogę powiedzieć, że na przykład moim dziedzictwem jest hektar pola, który otrzymałem w spadku po moich rodzicach. Ktoś mówimy o dziedziczu talenty, ktoś coś innego w drodze spadku. Dziedzictwo to jest coś, co otrzymaliśmy od kogoś i niekoniecznie zasłużenie z naszej strony. Trzeba zaznaczyć, że słowo dziedzictwo w Biblii ma bardzo różne zastosowanie. I tak na przykład prorok Joel w 3 rozdziale, a 2 wersecie mówi, że naród izraelski jest dziedzictwem Pana Boga. Apostoł Paweł do Żydów w 11 rozdziale, 8 wersecie mówi, że ziemia jest dziedzictwem. Pisze tak: wiarą powołany będąc Abraham usłuchał Boga, aby poszedł na ono miejsce, które miał wziąć za dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Innym razem nagroda wysokiego powołania jest nazwana dziedzictwem. Życie wieczne. Apostoł Paweł nazywa to naszym dziedzictwem, kiedy pisze w Dziejach Apostolskich, również w Dziejach Apostolskich możemy przeczytać w 20 rozdziale, 32 wersecie. A teraz, bracia, poruczam was Bogu i słowu łaski Jego, który może pobudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi poświęconymi. I może jeszcze pamiętamy, jak bodajże nie więcej jak 3 lata temu z tego miejsca jeden z naszych braci, którego tu już dzisiaj nie ma, służył właśnie na temat naszego dziedzictwa, dziedzictwa powołanych. Słowo dziedzictwo w Biblii Gdańskiej użyte jest mało czy dużo razy? Dużo. Około 164 razy. I ma bardzo wielorakie znaczenie. Do różnych rzeczy się odnosi. Na tej konwencji już słyszeli, ja osobiście wyłapałem, kilka razy było to słowo używane. Bracia cytowali dziedzictwo. A my dzisiaj będziemy zastanawiać się tylko nad tym zapisem, co prorok Izajasz chciał nam pokazać czy przekazać, mówiąc te słowa w 49 rozdziale, 8 wersecie. I wygląda na to, że w takim znaczeniu, jak prorok Izajasz używa w tym rozdziale słowo dziedzictwo, to w Biblii zostało użyte tylko jeden raz. Prorok Izajasz w wersecie pisze, że są to dziedzictwa. Większość tłumaczeń tłumaczy słowo to właśnie w liczbie mnogiej. Dziedzictwa to znaczy, że jest ich wiele. I że te dziedzictwa potem opustoszały. Było czegoś dużo, bardzo dużo, a potem wyginęło, zniszczało, jak używa tego słowa Izajasz. Poszukajmy, co takiego było w człowieku, a co potem opustoszało. Gdy sięgniemy myślami do pierwszych naszych rodziców, to zauważamy, że w przeciwieństwie do nas Adam i Ewa byli stworzeni ludźmi doskonałymi. Apostoł Paweł napisał w liście do Żydów 2:7, gdzie powołuje się na psalm 8, pisze tak: uczyniłeś go, kogo? Człowieka. Uczyniłeś go przecież mało co mniejszym od aniołów. Obdarzyłeś go chwałą i czcią. Jaką chwałą i czcią? Chwałą doskonałego człowieka. Wszystkoś poddał pod nogi jego, a poddawszy mu wszystko, nic nie zostawił, co by mu podane nie było. Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby mu wszystko poddane było. Idąc za myślami apostoła, zauważamy, że pierwszy człowiek został stworzony przez Pana Boga doskonałym królem ziemi. Zostało mu wszystko poddane. Ale dalej kierunkuje naszą myśl apostoł, lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby mu wszystko poddane już było. Człowiek otrzymał, stworzony będąc, wielkie dziedzictwo chwały i czci doskonałego człowieka. Bóg stworzył dla niego raj, obdarował go życiem wiecznym, dał człowiekowi doskonałe władze umysłowe, doskonałe władze moralne i doskonałe władze fizyczne. Że tak na pewno było, nie potrzeba nam dzisiaj tego udowadniać. I te doskonałe władze umysłowe, fizyczne i moralne były dziedzictwem człowieka od Pana Boga. Człowiek otrzymał je niezasłużenie, bez jakichkolwiek starań ze swej strony, bo Pan Bóg jest doskonały i stwarza tylko doskonałe dzieła. I takiego stworzył człowieka, doskonałego. Doskonałego umysłowo, fizycznie i moralnie. Izajasz mówi, że dziedzictwa te z czasem opustoszały, a potem mają być na powrót rozdane. Słowo opustoszyć można zrozumieć jako spustoszyć, poburzyć, opuszczony, pusty, niszczyć, obrócić w pustkę, przychodzić do zguby, zburzyć czy zniszczyć. Pytanie, czy to Pan Bóg najpierw dał, a potem odebrał człowiekowi to dziedzictwo? Nie. Tak nasz werset nie mówi. Wiemy natomiast, że w wyniku działania szatana człowiek zgrzeszył i odpadł od łaski Bożej. Grzech, deprawacja postępowała nadal. Aż te dziedzictwa stopniowo opustoszały. Do takiego stanu, jaki dzisiaj widzimy na co dzień. A co widzimy dzisiaj na co dzień? Umysł człowieka opustoszał. Nawet uczeni dzisiejsi to zauważają i potwierdzają, że każdemu z nas pracuje tylko część naszego mózgu, na wskutek czego nie potrafimy realnie i właściwie oceniać zdarzeń, nie potrafimy właściwie oceniać innych ludzi, a co najgorsze, nie potrafimy właściwie oceniać nawet sami siebie i swoich czynów. Nie potrafimy też właściwie doceniać i tych darów, które otrzymaliśmy od Boga, takich jak nasze życie, nasze zdrowie, często samolubstwo, pycha, złość, nienawiść są naszymi doradcami. Umysłowe uznanie i wielbienie Boga jako swego stworzyciela człowiek zastąpił bałwochwalstwem. Wszystko to, czy nie jest dowodem opustoszałego dziedzictwa naszych władz umysłowych. Apostoł Paweł wiedział o tym, widział taki czas i napisał o tym, że nastanie taki czas i że co gorsze będzie się jeszcze pogłębiał. Pisze o tym w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale od 1 do 6 wersetu. Mówi, że wiedz, że przyjdą takie dni, że nastaną czasy trudne, że człowiek utraci swoją umysłową doskonałość. Albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni. I dzisiaj to widzimy. Coraz więcej ludzi potrzebuje porad lekarza. Nawet w cywilizowanych społeczeństwach dochodzi do tego, że bardzo wielu ludzi potrzebuje pomocy psychologów. Ludzie nie radzą sobie sami ze sobą i ze swoimi myślami. Nie radzą sobie ze swoimi zmartwieniami. Często pod wpływem warunków życia, czy może presji otoczenia, czy różnych trudnych sytuacji życiowych, jedni wpadają w bulimię, inni z kolei w anoreksję. Widzimy to na co dzień. Jak bardzo umysł człowieka to doskonałe dziedzictwo, jakie otrzymał od Pana Boga, a jednak opustoszało. To dziedzictwo umysłowe. A co to jest dziedzictwo moralne? Dziedzictwo moralne to dane przez Pana Boga normy moralne, które stały się dla grzesznego człowieka za ciasne. Człowiek w nich się nie mieści. Najpierw zaczął przesuwać granice. Bóg powiedział, co to jest wszeteczeństwo, powiedział, co to jest cudzołóstwo, potem dał prawo, dał człowiekowi przekazanie, aby widział, żeby widział naocznie granice. To masz czynić, tego masz nie czynić. A człowiek najpierw zaczął przesuwać te granice, a w końcu dzisiaj widzimy, że prawie całkiem je zniósł. Obserwując dzisiejsze społeczeństwa, widzimy ich moralny rozpad. Życie szlachetne i czyste nie jest modne, ale raczej wolne związki, rozwody i różnego rodzaju dewiacje. Nie czas i miejsca, aby o tym mówić. Niemal wszystkie media dzisiaj lansują taki właśnie sposób życia, nazywając to swobodą czy wolnością człowieka, ale jest to niestety, trzeba nazwać po imieniu, rozpad moralny. Najgorsze w tym to jest i to, że nam czasem zaczyna się udzielać ta moda. Apostoł pisze dalej w trzecim wersecie, że bez przyrodzonej miłości przymierza nietrzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych, niemiłujący, zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga, którzy mają kształt pobożności, ale się skutku jej zaparli i tych się chroni. Albowiem z tych są ci, którzy się wyrywają w domy i pojmane wiodą niewiastki grzechami obciążone, które uwodzą rozmaite pożądliwości, które się zawsze uczą, a nigdy do znajomości prawdy przyjść nie mogą. Czy te wersety, do kogo są napisane te wersety? Czy tylko do ludzi światowych? Raczej mówią, że nie. A jeżeli tyczą i nas, to możemy zauważyć, jak wielkie zagrożenie czyha i na nas. Pomimo tego, że te władze moralne, umysłowe opustoszały, to jednak Bóg, wydając swoje prawo, nie zgodził się na tolerowanie takiego stanu rzeczy, ale kazał za takie przestępstwa karać, i to aż śmiercią. A jakie to fizyczne władze człowieka? Fizyczne władze człowieka też opustoszały. Człowiek, istota cielesna, jest coraz bardziej słabszy, podatny na wiele różnych chorób i słabości. Często od urodzenia już mamy wady wzroku, słuchu, mowy i tym podobne. Dzisiejsze młode pokolenie ma coraz to więcej dyslekcji, dysgrafii i tym podobnych dys. Kiedyś to było wyjątkiem. Dzisiaj prawie każdy człowiek jest na coś uczulony. Pomimo wielu wysiłków uczonych i lekarzy, organizm człowieka jednak nadal słabnie. Z jednej strony dobrobyt, gdzie indziej ubóstwo są przyczyną wielu chorób. Upadek sprawił, że nawet z dobrych rzeczy człowiek nie potrafi korzystać właściwie i z umiarem, co jest oczywiście dla niego zgubą. Z jednej strony nadmiar pracy zbyt wyczerpuje siłę człowieka. Gdzie indziej znowu lenistwo, brak ruchu, brak fizycznego wysiłku doprowadza do wielu chorób. Przecież Bóg stworzył człowieka do działania. Myślę, że ten nakreślony obraz pokazuje, jak bardzo dziedzictwa, jakie otrzymał doskonały człowiek od swojego stworzyciela, opustoszały. Opustoszenie to było wynikiem tego, że człowiek powiedział Panu Bogu nie i został odsunięty od raju, od drzew, które dawały podtrzymanie życia. Czytamy w Księdze Rodzaju 3,17: a do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swej i jadłeś drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić cię będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Pan Bóg nie zabrał dziedzictwa człowiekowi, ale z powodu ciebie, z powodu przestąpienia prawa Bożego przez człowieka, to z tego powodu Bóg przeklął i ziemię, która, rozumiemy, że w takim stanie przekleństwa również miała negatywny wpływ na człowieka. I te dziedzictwa stopniowo opustoszały. Ale czy zawsze tak będzie? Czy te dziedzictwa doskonałości człowieka na zawsze opustoszały? Przeczytany werset nasz tematowy mówi, że nie. Mówi, że przyjdzie taki czas, że te dziedzictwa zostaną oddane człowiekowi w osiadłość. że mają być znów podane ludziom w osiadłość, czyli na własność. Ale jak się to stanie i kiedy? Czytając, proszę bratestwa, różne komentarze na temat tego wersetu 8 z 49 rozdziału proroctwa Izajasza, możemy znaleźć różne myśli i różne komentarze. I niektóre komentarze ten werset, wypełnienie tego wersetu widzą w narodzie izraelskim. I nie możemy powiedzieć, że nie mają racji. Ale gdy czytamy ten werset 8, zwłaszcza kontekst jeszcze werset 7, może inne miejsca w proroctwie Izajasza, o których za chwilę wspomnimy, to możemy zauważyć, że te wersety stosują się w pierwszym rzędzie do Pana Jezusa. Dlatego można wnosić, że to proroctwo izajaszowe wypełni się nie tylko jeden raz. Ale często tak jest w Biblii, że niektóre proroctwa mają wielorakie wypełnienie. Tak jak mamy w psalmie napisane, że raz ci rzekł Bóg, a dwakroć to słyszał. Podobne słowa pisze prorok Izajasz w 42 rozdziale, gdzie cały rozdział stosuje się do Pana Jezusa. Gdzie w wersecie pierwszym zaczyna od słów: oto sługa mój, spolegać będę na nim, wybrany mój, którego sobie upodobała dusza moja, dam mu ducha swego, a on sąd narodom wyda. A w wersecie szóstym pisze podobne słowa jak w naszym tematowym: ja, Pan, wezwałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę twą, przeto strzec cię będę i dam cię za przymierze ludowi i za światłość narodom. I znów zależy, jaki komentarz weźmiemy. To takie myśli napotkamy również do tego wersetu. Pytanie. Czy można więc ten werset zastosować również do powołanych w wieku Ewangelii? Myślę, że tak. Że chociaż w pierwszym rzędzie, bym powiedział, stosuje się on do Pana Jezusa, to jednak działalność naszego Pana jako Chrystusa kompletnego się pokrywa z działalnością powołanych z wieku Ewangelii. Więc myślę, że ten werset również możemy zastosować do powołanych w wieku Ewangelii. Pomaga nam to też zrozumieć prorok Izajasz w innym miejscu, w rozdziale 61 od 1 do 4 wersetu. Na pierwszą część tego proroctwa zwrócił uwagę Pan Jezus, gdy przyszedł do Nazaretu, wszedł do świątyni i podano mu księgi Izajasza, to znalazł właśnie to miejsce. I myślę, że się nie mylił, kiedy zacytował te wersety, kiedy zastosował je do siebie. Przypomnijmy może te wersety. Duch Pana Boga jest nade mną, gdyż Pan sam mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim i opatrywał rany serc okaleczonych, abym zapowiadał darowanie kary więźniom i wolność pozostającym w zamknięciu. Bym ogłaszał rok łaski od Pana i dzień zemsty, której nasz Bóg dokona, by przynieść przez to uciśnionym pociechy. By napełnić otuchom płaczących na Syjonie i dać im wieniec chwały, a nie popiół, olejek wesela zamiast pokutnych, a miast rozpaczy pieśń uwielbienia. Terebintami sprawiedliwości nazywać ich będą i ogrodem uprawianym przez Pana dla Jego własnego blasku. Biblia Gdańska mówi, że drzewami sprawiedliwości nazywać ich będą. Odbudują starożytne ruiny, znów wzniosą budowle zburzone w przeszłości. Postawią na nowo miasta leżące w gruzach i domy nieistniejące od wieku. Czytając te słowa, czy w nich jest mowa o odbudowie literalnych miast i ruin? Z kontekstu wynika, że nie. Prorok mówi, że gdy Pan Bóg da życie i chwałę przy zmartwychwstaniu świętym obecnego wieku, płaczącym teraz na Syjonie, w wieku Ewangelii, to wtedy rozpocznie się odbudowa starożytnych ruin, że znów wzniosą budowle zburzone w przeszłości i że ludzkość powstanie z grobu. Zauważyliśmy, że do dzisiaj z tego dziedzictwa, z tego obrazu Pana Boga, na jaki został stworzony człowiek, pozostały tylko ruiny. I że wtedy rozpocznie się ich odbudowa, mówi prorok. Bo dzisiaj czytaliśmy, że jeszcze nie widzimy, aby człowiekowi wszystko poddane było. Biblia Gdańska ten werset tłumaczy. Tedy pobudują spustoszenie starodawne, pustynie stare naprawią, a odnowią miasta spustoszone, puste za wielu narodów. Każda odbudowa trwa jakiś czas. To proces. Tak więc i na odbudowę opustoszałego dziedzictwa potrzeba będzie bardzo długiego czasu. Czasu tysiąclecia, czasu naprawienia wszystkich rzeczy. A jak się to stanie? Na to pytanie odpowiada nam pierwsza część wersetu tematowego. Tak mówi Pan, czasu przyjemnego wysłuchałem Cię, a w dzień zbawienia poratuję Cię. Nadto strzec Cię będę. Tak mówi Pan. To z woli Pana Boga tak się stanie. Bóg taki ma plan i nikt z ludzi, ani szatan, ani żadna inna siła nie jest w stanie przeszkodzić Panu Bogu w realizacji swojego planu. Bo prorok Izajasz nas w tym upewnił. Tak jest z moim, pisze o tym w 55 rozdziale, 11 wersecie. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, a jak jest? Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Czasu przyjemnego wysłuchałem Cię. Apostoł Paweł, pisząc list do Koryntian II, w 6 rozdziale, a 2 wersecie, tak samo rozpoczyna swoje słowa, bo mówi Bóg, czasu przyjemnego wysłuchałem Cię, a w dzień zbawienia poratowałem Cię, oto teraz dzień przyjemny, oto teraz dzień zbawienia. Tak, to wiek Ewangelii jest czasem przyjemnym i dniem zbawienia dla powołanych. Myślę, że apostoł, cytując te słowa, apostoł Paweł też upewnił nas w takim toku rozumowania, że właśnie ten werset możemy stosować do wieku Ewangelii, do powołanych. Bóg mówi, że swoich świętych w tym czasie będzie wysłuchiwał i ratował ze wszystkich doświadczeń tego życia. Aż w końcu wyratuje i wybawi nas od śmierci przez to, że da nam zmartwychwstanie do boskiej natury. Werset tematowy dalej mówi, że ponad to wszystko to jeszcze strzec Cię będę, a potem dam Cię za przymierze ludowi. Apostoł Paweł opisał w liście do Efezjan w 3 rozdziale, a 20 wersecie, jak bardzo czuwa nad nami opieka Boża. Pisze, temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż to, o co my prosimy czy rozumiemy. Tak, Pan Bóg może, ale wierzymy, że i tak czyni. Wiele razy czyni więcej dla nas, aniżeli potrafimy zrozumieć czy poprosić. Pisze prorok, to na to wszystko jeszcze strzec Cię będę. Po to, aby przygotować specjalną klasę z ludzi, klasę pośrednika. I dam Cię za przymierze ludowi. Jak to zrozumieć? Biblia Warszawska te słowa tłumaczy jeszcze bardziej jasno. Tak mówi Pan. W czasie łaski wysłuchałem Cię, w dniu zbawienia pomogłem Ci i stworzyłem Cię i ustanowiłem Cię pośrednikiem przymierza z ludem, abyś podźwignął kraj. Chociaż tego słowa pośrednikiem nie ma w oryginale, to na podstawie innych wersetów wiemy, że tak będzie. Że Chrystus wraz z Kościołem został przez Pana Boga ustanowiony pośrednikiem przymierza z ludem. Czy komu się to podoba, czy nie? Bo tak piszą słowa tego wersetu. Bo tak powiedział Bóg. Pośrednikiem przymierza, o którym prorok Jeremiasz pisze w 31 rozdziale i apostoł Paweł do Żydów w 8 rozdziale. Dalsze słowa mówią, po co będzie potrzebne przymierze i po co pośrednik nowego przymierza? Abyś podźwignął kraj. Biblia Gdańska mówi, abyś utwierdził ziemię. Ziemia to co? Społeczeństwo. To nowy porządek rzeczy, jaki zostanie zaprowadzony i utwierdzony pod władzą Chrystusa. A wszystko po to, abyś porozdzielał spustoszoną własność dziedziczną. po to, aby cała ludzkość jako ten jeden kraj mogła zostać podźwignięta ze skutków upadku naszych rodziców, gdzie każdy już będzie mógł nad sobą samym pracować, nad swoim charakterem i nad swoimi słabościami. I będzie mógł zdobywać to upragnione, a jednak do dzisiaj jeszcze nadal utracone dziedzictwo. Uważamy, że właśnie wielkim przywilejem Chrystusa jako głowy i ciała będzie rozdawanie tego dziedzictwa w osiadłość, czyli już na własność całej ludzkości, doprowadzonej do doskonałości ludzkiej. Tak jak na początku raju, po zgrzeszeniu Adama i Ewy, Pan Bóg usunął ich z raju, napisano, po co? Napisano, że po to, aby nie mogli jeść z drzewa żywota, żeby mogła być wykonana na nich kara. Tak też w czasie naprawienia wszystkich rzeczy będą takie drzewa, z których będzie można jeść, będzie można skorzystać. Gdy ktoś będzie jadł, będzie miał życie i będzie mógł żyć wiecznie. To już nieliteralne drzewa, jak tamte w raju. Ale objawiciel, święty Jan w 22 rozdziale, 2 wersecie opisuje. Pokazuje symbolicznie, że skorzystanie z owocu i liści tego drzewa powodować będzie leczenie i uzdrowienie człowieka z jego grzesznego stanu i spowoduje to otrzymanie z powrotem dziedzictwa doskonałości. W środku ulicy miasta, w środku rzeki, po obu jej brzegach rosło drzewo życia. Wydaje ono owoce 12 razy. Każdy miesiąc przynosi swoje owoce. Liście tego drzewa służą do leczenia narodu. Kogo przedstawiają te drzewa? W książce pod tytułem Dokonana tajemnica jest takie zdanie. Na stronie 175 czytamy. Drzewa są symbolem świętych. Święty Paweł daje nam obraz drzewa, którego korzenie wciskają się głęboko w znajomość boskiego planu. Podczas gdy drzewo charakteru rośnie wyżej i wyżej, rozwijając się i wydając bogate owoce świętego Ducha Bożego. Tak napisał Izajasz, też czytaliśmy. I będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepieniem pańskim, abym był uwielbiony. Owoce. Owocami w przenośni nazywamy dobre uczynki. Było tu już mówione na ten temat, na tej konwencji. Doskonałe uczynki przez człowieka. Owocami tego drzewa myślę, że jest charakter, który będzie na wieki duchowym pokarmem dla ludzkości. Będzie służył nauką. A liście tego drzewa? Liście symbolizuje nam oświadczenia, wyznania i nauki, które będą na lekarstwo, pisze objawiciel, dla wszystkich chętnych i chorych na grzech ludzi. Teraz w czasie przyjemnym właśnie mamy na to czas, aby starać się rozwinąć i zasłużyć na tak zaszczytną funkcję z jednej strony, aby stać się drzewami sprawiedliwości dla świata w tysiącleciu, ale z drugiej strony funkcja ta nie będzie wcale łatwa. To nie będzie łatwe zadanie. Pomaganie ludziom w przyszłości. W tomie pierwszym na stronie 302 jest taka myśl. Wielu błędnie mniema, że gdy nastąpi inauguracja tysiącletniego Królestwa Chrystusa, każdy będzie zadowolony ze sprawowanej przez nie władzy. Lecz tak nie będzie. Obowiązujące w nim przepisy będą o wiele bardziej wymagające niż w jakimkolwiek poprzednim rządzie. Wolność przysługująca ludziom będzie ograniczona do takiego stopnia, że wielu z tych, którzy obecnie domagają się zwiększenia wolności, będzie z tego powodu rozdrażnionych. Nie będzie to łatwa rzecz pomagać takim ludziom rozdrażnionym. Ale jednak pamiętamy taki werset, który mówi, że w tysiącleciu władza będzie władzą nieugiętą, laską żelazną, która to spowoduje, że królestwo zostanie zaprowadzone na ziemi i to pomimo tego, że niektórzy by chcieli inaczej. Czytając opis
pierwszego tomu, na około strony 283, zauważamy właśnie takie myśli, które nam sugerują, że Królestwo Chrystusowe zostanie zaprowadzone siłą. To nie znaczy, że ktoś zostanie przymuszony do poprawy i do życia w Królestwie. I dalej na stronie 301 jest takie zdanie. Lecz nie zapominajmy o tym, że czystość, szczerość i zupełne poświęcenie się Bogu są niezbędne dla tych wszystkich, którzy chcieliby wejść do Królestwa Bożego. Do którejkolwiek z jego części. Do którejkolwiek z jego części będzie wymagana czystość, poświęcenie zupełne i szczerość. Bardzo wielu ludzi ma takie nadzieje, że po śmierci pójdzie do nieba. Ale czy tak będzie? Biblia jednak naucza nas, że tak nie będzie. Że nie wszyscy pójdą do nieba. Że Królestwo Chrystusowe będzie składało się z czterech klas zbawionych. I Pismo Święte wykazuje dwa rodzaje niebieskiego zbawienia i dwa stopnie ziemskiego zbawienia. Razem cztery klasy ludzi zbawionych, którzy otrzymają życie wieczne, z tą tylko różnicą, że na różnym poziomie. I taki Pan Bóg ma plan, aby dać człowiekowi możliwość życia w jednej z tych czterech klas zbawionych. Możemy też zauważyć, że w Biblii Pan Bóg swoje działanie, czy swój plan pokazuje często przez liczbę 4. Bardzo często możemy zidentyfikować w Biblii Pana Boga z liczbą 4. Na przykład, kiedy mówimy o liczbie 4, to zaraz co nam przychodzi na myśl? 4 przymioty charakteru Bożego, prawda? Że Pan Bóg kieruje się w swoim działaniu 4 przymiotami. 4 w Biblii to jest liczba, w której Bóg zupełnie objawia samego siebie. Jak na przykład w 4 cherubinach, w 4-bocznym ołtarzu, czy w 4-bocznym wymiarze miejsca najświętszego. Pan Bóg za pośrednictwem Pana Jezusa objawił samego siebie w czym? W 4 Ewangeliach. Objawiłem imię Twoje ludziom, któreś mi dał z świata, powiedział Pan Jezus w Jana Ewangelii 17:61. Tak i tym razem Pan Bóg pokazał nam swoją wolę, swój plan zbawienia ludzkości w 4 klasach zbawionych. Biblia, a nawet już Stary Testament, wiele razy w różny sposób to opisuje i pokazuje jakby naocznie, i zwrócimy tylko na jeden z nich uwagę, a jest ich więcej. Nasze rozważania zaczęliśmy od raju, gdzie człowiek posiadał jeszcze dziedzictwo w postaci doskonałości ludzkiej. W tym miejscu, które dla wielu ludzi kojarzy się ze szczytem marzeń. I dobrze, bo Królestwo Chrystusa ma za zadanie doprowadzić ludzkość z powrotem do takiego stanu doskonałości, jaką posiadał pierwszy człowiek Adam w raju. I gdy zaglądniemy do pierwszej księgi Mojżesza, 2:10, czytamy takie słowa. Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, a stamtąd się rozdzielała, dając początek 4 rzekom. Coś bardzo ciekawego. Zauważcie, braterstwo, że my obserwujemy w przyrodzie przeważnie coś na odwrót. Najpierw jest źródełko, potem jest strumyk, potem wpada do drugiego strumyka, do rzeki, a rzeka do morza. W Edenie było inaczej. I myślę, że to nie przypadek, że było inaczej. Ale że Stwórca w tym pokazał nam swój zamysł. Najpierw z Edenu wypływała jedna rzeka, a potem rozdzielała się, dając początek 4 rzekom. Pan Bóg pokazał nam jakby naocznie, namacalnie, że najpierw z prawdziwego źródła życia wypłynęła rzeka życia, jakie otrzymał Adam. Potem Pan Bóg z jego żebra dał Ewę. Ale dalej to była ta sama rzeka życia. Bo stworzył Bóg wtedy człowieka na wyobrażenie swoje, na wyobrażenie Boże stworzył go. Mężczyznę i niewiastę stworzył go. Je. Jako tego jednego człowieka. Aż do czasu, gdy wypędził ich Bóg z raju. A gdy znaleźli się już poza rajem, to z ich potomstwa przez wieki są kształtowane cztery klasy ludzi, którzy mają być ostatecznie zbawieni. A gdy własność dziedziczna wróci do człowieka i dzisiejsze ruiny charakteru człowieka zostaną odbudowane, to wtedy już w Królestwie Bożym popłyną cztery rzeki życia. Z jednej rzeki życia Adama, z jego potomstwa wynikną cztery klasy zbawione, które popłyną w Królestwo Boże. Wydaje mi się, że czas mi się kończy. Nie będę czytał tych opisów, ale z opisów tych rzek można łatwo wywnioskować, jakie rzeki życia będą płynąć w Bożym planie. Ciekawe jest stwierdzenie drugiego tomu na stronie 38. Biblia więc jest wykresem historycznym. Bez niej, jak ktoś słusznie powiedział, historia płynęłaby jak rzeki z nieznanych źródeł do nieznanych mórz. Ale pod przewodnictwem Biblii możemy dotrzeć do źródeł tych rzek. A ponadto możemy zobaczyć wspaniałe ich zakończenie w oceanie wieczności. Drodzy braterstwo, czytamy Biblię już jakiś czas i wszystkie te prawdy nie są nam obce. Znamy je. Ukazane cztery formy życia pokazują nam wspaniałość Królestwa Bożego. To nasza radość, to nasza tęsknota. To też nasza chluba i wielkie szczęście, że pozwolił nam Bóg zobaczyć rąbek wspaniałości Królestwa, pojąć nieco z nauki o restytucji, że należymy do nielicznych ludzi, którzy zrozumieliśmy, że Bóg zbawienie przygotował dla wszystkich ludzi. Nie tylko dla Adama, nie tylko dla jednego narodu, może wybranego, ale że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Werset tematowy jest dla nas bardzo pokrzepiający i utwierdza naszą nadzieję, że skoro Pan Bóg tak powiedział, dał nam swoje obietnice, że będzie naszych próśb wysłuchiwał, obiecał nam swoją pomoc, powiedział, że ponad to wszystko jeszcze będzie strzegł nas, to czy możemy w to wątpić? Powiedział, że na długo przedtem postanowił nas pośrednikiem dla ludzi. Po co? Po to, abyśmy mieli ten przywilej wraz z Chrystusem podźwignąć kraj, podźwignąć całą ludzkość z upadków i skutków grzechu Adamowego. I jak to drzewo stojące w pośród rynku, abyśmy mogli w przyszłości, stojąc wśród gościńca świętobliwości, abyśmy mogli spełniać rolę tego drzewa, drzewa żywota, służącego ku uzdrowieniu narodów. Ale najpierw to co? To ja i dom mój musimy służyć Panu. Tego życzę braterstwu. Tak jak powiedział kiedyś apostoł Paweł, abym jakimkolwiek sposobem doszedł do powstania z martwych. Aby jakimkolwiek sposobem te nasze starania tutaj jeszcze na ziemi dały nam możliwość zaliczenia nas do tamtej pierwszej klasy zbawionych. Jako tych, którzy będą mieli ten przywilej rozdawać ludzkości już na własność dziedzictwa opustoszałe. Taką mam nadzieję i tego braterstwu serdecznie życzę. Dziękuję.